A przy telefonie pani Elżbieta Kulikowska-Ejwis, wieloletnia korespondentka polskich mediów z Anglii, specjalistka od Wysp Brytyjskich. Dzień dobry pani redaktor.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Brexit trochę zszedł z pierwszych stron gazet, ale na pewno na Wyspach się kotłuje.
Tak, oczywiście może w tej chwili zszedł w Polsce, natomiast kalendarium na następny miesiąc wygląda następująco. 13 marca będzie głosowanie, ostateczne głosowanie w Izbie Gmin na temat projektu rządowego. 21 marca szczyt w Brukseli, kiedy po raz ostatni Theresa May będzie miała okazję debatować z szefami właśnie Unii Europejskiej na temat Brexitu. No i 29-30 marca uruchomienie artykułu 50 stanowiącego o opuszczeniu Zjednoczonego Królestwa Unii Europejskiej. Sytuacja wygląda w Londynie następująco. Wczoraj premier May spotkała się w Brukseli z przywódcami Unii Europejskiej i można było dostrzec bardzo interesującą sytuację. Mianowicie, o ile Theresa May jak gdyby utwierdziła się w swoim stanowisku, to znaczy najprawdopodobniej twardym Brexicie, to Donald Tusk, szef, prawda, Rady Europejskiej, nagle stwierdził, powtarzając słowa zresztą Jean-Claude Junckera, że przesunięcie terminu Brexitu byłoby rozsądnym wyjściem. Czyli widać tutaj jak gdyby zmianę akcentów. W tej chwili Unia Europejska jak gdyby chętnie przesunęłaby termin odpalenia artykułu 50 w czasie, powiedzmy sobie do końca roku. Natomiast Theresa May, oczywiście przypierana do ściany przez swój elektorat, tego nie czyni. Ciekawostką jest zmiana koncepcji przez szefa opozycji Jeremy Corbyna, który ku zdumieniu słuchaczy w Izbie Gmin wczoraj stwierdził, że jeśli głosowanie w Izbie Gmin 13 marca nad projektem rządowym będzie na nie, on optuje za drugim referendum. Oczywiście dla nas nie była to niespodzianka, dlatego że przecież opozycja lejberzystowska, opozycja Wielkiej Brytanii zmierza do tego, aby powtórzono referendum, ponieważ w tej chwili na skutek tego 2,5-rocznego chaosu panującego w Wielkiej Brytanii, który bardzo zmęczył społeczeństwo brytyjskie, być może, że szala w drugim referendum na temat Brexitu przechyliłaby się na stronę anty-Brexitu.
Czyli 13 marca w parlamencie brytyjskim będzie głosowane po raz kolejny to porozumienie, które już raz było głosowane?
Tak, ostatecznie. To jest ta koncepcja, którą premier Theresa May przywiozła właśnie. To są te ustalenia z Unią Europejską, które są niekorzystne bardzo dla Wielkiej Brytanii. Właściwie nie załatwiło żadnego problemu. Ja pozwolę sobie tutaj przypomnieć, o co naprawdę chodzi w tym Brexicie. Dlatego, że my opowiadamy, prawda, tutaj o kaprysów mandarynów z Brukseli. Opowiadamy właśnie o uporze entuzjastów twardego Brexitu w Londynie, ale nie opowiadamy o sednie sprawy. Sednem sprawy jest po prostu zapaść służb publicznych i standardów życia w samej Wielkiej Brytanii. Ja obserwuję właśnie służby publiczne typu szkoły, szpitale, bezpieczeństwo publiczne, komunikacja i tak dalej od 30 lat i o ile jeszcze 15 lat temu brytyjskie służby publiczne były znacznie lepsze aniżeli w Polsce. Znaczy w szpitalach było znacznie czyściej. Wiele jednoosobowych pokojów, znakomita opieka lekarska oraz pielęgniarska. W tej chwili przypominają szpitale brytyjskie, polskie. Szkoły też. W klasach jest nie 20 powiedzmy uczniów, tylko 40 kilku. To wszystko jest oczywiście skutkiem napływu imigrantów. Więc chodzi o tę zapaść służb publicznych spowodowaną falą imigrantów, która do tej pory wynosi około 350 tysięcy. tysięcy rocznie. Około 350 tysięcy ludzi rocznie przybywa z Europy, a zwłaszcza spoza Europy, o czym się nie mówi, ponieważ jest to politycznie niepoprawne, a ci przybysze spoza Europy potrzebują od razu dachu nad głową, prawda, wskoczyć w drabinę systemu socjalnego i tak dalej, i wszelkiej pomocy. Czyli to. Potem druga sprawa. Brytyjczycy nienawidzą po prostu jurysdykcji obu trybunałów europejskich, Trybunału Sprawiedliwości oraz Trybunału Praw Człowieka. Wiedzą, że te trybunały zwykle wydają werdykty jak gdyby na przekór sądom narodowym i nie chcą po prostu, żeby nadal Unia psuła im tak zwaną British Way of Life. No więc to są istotne przyczyny, które leżą u podstaw Brexitu.
Ale w jaki sposób Brexit miałby naprawić tą służbę publiczną i polepszyć sytuację w szkołach i szpitalach?
Przez na przykład zredukowanie ilości imigrantów rocznie do 50-80 tysięcy, czyli tyle, ile gospodarka brytyjska jest w stanie chłonąć, to raz. Poza tym 39 miliardów funtów, które Wielka Brytania została zobligowana, aby zapłacić jako składkę do 2021 roku, mogłoby pójść, prawda, na szkoły, przedszkola i tak dalej, zwłaszcza, że Bruksela upomina się właśnie o składkę do 2022 roku, czyli to wyniosłoby 60 miliardów funtów. To są ogromne pieniądze, za które Brytyjczycy, jak mówią, są w stanie właśnie jakoś wesprzeć swoją gospodarkę. Następna sprawa. To nie jest tak, że Wielka Brytania jest osamotniona kompletnie, jeśli idzie o stosunki bilateralne z innymi krajami. Już Michael Fox od 2 lat jeździ, czyli minister do spraw handlu zagranicznego, jeździ po świecie i jak gdyby aktywizuje stare relacje z krajami Imperium Brytyjskiego, byłego Imperium Brytyjskiego, które wyrosły na potęgi gospodarcze, tak jak na przykład India, prawda? I ja myślę, że no cóż, to jest tylko moje prywatne zdanie, ale Brytyjczycy po prostu nie chcą dalej być częścią Unii Europejskiej, która dyktuje im właściwie wszystko i my też, my Polacy również wiemy, na czym polegają właśnie nasze relacje z Unią Europejską i czego nie lubimy.
I intuicja pani podpowiada, że bez umowy zrobią ten skok 29 marca?
Ja myślę, w tej chwili właściwie jak gdyby chwieje się w swojej postawie Unia Europejska. To znaczy zaczyna zdawać sobie sprawę, że prezentowała właśnie postawę zbyt twardą do tej pory. No i Jean-Claude Juncker, prawda, teraz Tusk twierdzi, prawda, że przesunięcie tego limitu czasowego Brexitu byłoby wskazane. Oczywiście liczy na to, że społeczeństwo brytyjskie będzie zmęczone i jeszcze większa jego część będzie, gdyby doszło do drugiego referendum, właśnie nic nie jest wykluczone w tej chwili jeszcze, to być może Brytyjczycy głosowaliby właśnie za pozostaniem w Unii Europejskiej. Jednym słowem, chaos trwa, żadna z opcji nie jest wykluczona, natomiast spoglądając, bo 2 tygodnie temu właśnie byłam w Londynie i widzę, jak bardzo utwardzają się w swoich pozycjach probrexitowcy.
A relacje polsko-brytyjskie?
No właśnie. Właśnie dzisiaj znalazłam informację właśnie na stronie polskiej ambasady w Londynie, że rozpoczyna się, od początku marca rozpoczyna się rejestracja Polaków zamieszkujących w Wielkiej Brytanii. Chodzi właśnie o to, żeby Wielka Brytania zdawała sobie z tego sprawę, jakiego rodzaju są to wielkości, prawda, kto będzie głosował i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie rozpoczyna się rejestracja w kilku miastach, właśnie, Londynie, Edynburgu i tak dalej. Jeszcze a propos Polaków. Oczywiście, dla Polaków lepiej byłoby, gdyby Wielka Brytania została w Unii Europejskiej. Naturalnie, dlatego że Unia Europejska jednak chroni jako lewicowa, prawda, ze swojej zasady, broni praw mniejszości i chce czy nie chce również polskiej mniejszości. No oczywiście, bo z pewnością, jeżeli dojdzie do twardego Brexitu, z pewnością będą cięcia w sferze budżetowej, to znaczy chodzi tutaj o sferę socjalną, no i mniej oczywiście będzie imigrantów również z Polski przyjmowanych, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany ten system australijski, to znaczy roczny ogłaszanie tego, jakich specjalistów kraj potrzebuje. No i wtedy, prawda, ci specjaliści otrzymują pracę i tak dalej, natomiast nie będzie już takiego swobodnego przepływu ludzi tam i z powrotem. Czyli dla Polaków byłoby lepiej, gdyby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej. Dla samej Wielkiej Brytanii, no trudno powiedzieć.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani redaktor Elżbieta Królikowska-Ewis była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Jest godzina 7:58. Maciej Kożuszek jest w studio. Czy Brytyjczycy wskoczą w samodzielność 29 marca?
No, to jest bardzo dobre pytanie. Mi się wydaje, że coraz bardziej się zbliżamy mimo wszystko do tego rozwiązania, bo też Theresa May no, już ma ograniczone możliwości manewru tak naprawdę w kraju, w polityce brytyjskiej. I dla niej, mimo tego, że mamy tą dosyć dziwną sytuację, to znaczy, że za Brexit odpowiedzialne są osoby, które Brexitowi były przeciwne. Bo trzeba pamiętać, że Theresa May sama opowiadała się za opcją Remain. To wydaje się, że dla w ogóle partii konserwatywnej teraz nie doprowadzenie do Brexitu, czyli nie uszanowanie niejako wyroku Vox Populi, byłoby zabójcze, więc jakby w tej chwili wydaje się, że to jest jedyna opcja, twardy Brexit to jest jedyna opcja, która pozwala ten Vox Populi uszanować. Natomiast oczywiście ona się wiąże z bardzo dużymi wstrząsami, które są zapowiadane, chociaż oczywiście też jest tak, że te media czy tacy publicyści pro-Brexitowi zwracają uwagę, że kreowany jest taki obraz. Zresztą Unia Europejska w tym celuje zawsze i elity Unii Europejskiej, żeby kreować taki obraz apokalipsy, która nadejdzie. No wiemy chociażby o tym, że w gospodarce tej apokalipsy póki co nie ma, która była zapowiadana i gospodarka brytyjska radzi sobie doskonale.
Ale Brexitu jeszcze nie było, chociaż te strachy znamy z mediów światowych, co się stanie, jeżeli coś nie będzie po ich myśli, a potem to się nie dzieje. Maciej Kożuszek, szef działu Świat Gazety Polskiej, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio. Na zegarze godzina 8:00.
Na przegląd prasy.
W studio jest już Antoni Opaliński z gazetami, z komputerem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zapraszam na przegląd prasy, punkt po 8:00. Cały świat mówi o tej wizycie, o tym kolejnym spotkaniu dyktatora Korei Północnej z Donaldem Trumpem. Na przykład na stronach South China Morning Post, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Gazeta jest własnością koncernu Alibaba. Koncern Alibaba jest własnością Chińczyka, który jest biznesmenem z Chin Ludowych, więc można tak ten głos traktować. I widać wyraźnie, że tu bardzo jest dużo uwagi przykładane temu spotkaniu. Chińczycy bardzo uważnie obserwują, co z tego spotkania wynika i wcale nie jest powiedziane, że tak bardzo by chcieli, żeby panowie się dogadali, ale są też opisane ze szczegółami podróż tego młodego koreańskiego dyktatora. On nie lata samolotem, ta rodzina w ogóle jakoś za samolotami nie przepada. Pociągiem przejechał przez Chiny i teraz do Hanoi dojechał sobie limuzyną, a co z tych spotkań wyniknie, to oczywiście będziemy o tym państwa informować. Większość amerykańskich komentarzy jest dosyć sceptycznych, dlatego że amerykańscy komentatorzy uważają, oczywiście poza tymi takimi stronami czy gazetami najbardziej sprzyklnymi prezydentowi Trumpowi, większość komentatorów polityki zagranicznej uważa, że Trump tutaj prowadzi taką politykę strasznie historyczną. Raz się chce spotykać, raz się nie chce spotykać. Nie do końca wiadomo, czego on właściwie od tej Korei Północnej chce. No, on pewnie wie, czego chce, wygląda przynajmniej sprawę, przynajmniej takie wrażenie. Na stronach Fox News pan Tucker Carlson, komentator, którego może nie powinniśmy tak bardzo traktować jako wiarygodnego, zważywszy na fakt, co mówił o zaangażowaniu Amerykanów w naszej części Europy i w bezpieczeństwo Polski, ale można go traktować jako część amerykańskiej opinii publicznej. Otóż pan Carlson śmieje się z tej ostatniej Akademii Oscarów, mówiąc, że Hollywood znika, że staje się nudne, że z góry wiadomo, co oni tam będą mówić, że nie znoszą tego Trumpa, nie znoszą wszelkiej prawicy i konserwatyzmu, ale nic nie są w stanie im zrobić. Nie chodziło oczywiście o same filmy tutaj, tylko o tą całą polityczną taką otoczkę Oscarowej Akademii, kiedy zawsze kolejne wystąpienia pełne są różnych antyrepublikańskich, a zwłaszcza antytrumpowych manifestów, więc tym razem część przynajmniej prawicy amerykańskiej reaguje nie tyle oburzeniem, co śmiechem. Spójrzmy teraz do tygodników. W tygodniku do rzeczy, proszę Państwa, jest taki duży artykuł Rafała Ziemkiewicza. Dlaczego Żydzi nas nienawidzą? Wpływowe środowiska Żydów amerykańskich oraz przywódcy Izraela w potęgowaniu nienawiści i głoszeniu pogardy do Polaków znajdują obietnicę rozwiązania swoich problemów. W obszernym artykule autor tutaj pisze o przedwojennym polskim antysemityzmie, który miał może nie tyle uzasadnienie, bo to jakby ktoś tego typu uczucia usprawiedliwiał, ale w każdym razie wynikał z przyczyn ekonomicznych, z rywalizacji ekonomicznej, z awansu szerokich warstw społeczeństwa polskiego pod koniec XIX wieku i w XX wieku i z tego nieuniknionego starcia ekonomicznego o to, kto będzie korzystał z dobrodziejstw Rzeczypospolitej. Natomiast dzisiaj takich rzeczy po Holokauście po prostu nie ma. Nie ma żadnej warstwy społecznej w Polsce, która by potrzebowała do czegokolwiek antysemityzmu, dlaczego też ludzie, którzy denuncjowania polskiego antysemityzmu uczynili sobie zyskowny sposób na życie, zmuszeni są brnąć w groteskę, zajmując się figurką Żyda z pieniążkiem w sklepie z pamiątkami, albo tworząc kuriozalne teorie o antysemityzmie bezobjawowym. Ale zarazem mam też dobrą wiadomość dla salonu, dobrą w większości Polaków, dla większości Polaków złą. Dokładnie z tej samej przyczyny, dla której w Polsce współczesnej nie grozi antysemityzm, nie zniknie też antypolonizm i nie ustaną oskarżenia Polaków o odwieczną wrogość, sprawstwo Holokaustu, ani prowokowanie ich rasistowskimi uwagami o antysemityzmie wyssanym z mlekiem matki. Świat się zmienił i dziś to wpływowe środowiska Żydów amerykańskich oraz przywódcy Izraela w potękowaniu nienawiści i głoszeniu pogardy dla Polaków znajdują obietnicę rozwiązania swoich problemów. Innymi słowy, pokoju nie będzie, tak twierdzi przynajmniej publicysta tygodnika do rzeczy. W tym kontekście może można też rozpatrywać skądinąd bardzo mądrą, bo to jest mądry dyplomata, wypowiedź ambasadora Rzeczypospolitej w Izraelu, pana Marka Magierowskiego, który opublikował swój artykuł na łamach Jerusalem Post. Artykuł, jako się rzekło, jest pełen różnych słusznych uwag i niewątpliwie pan ambasador ma rację, natomiast ogólny ton jest tego taki, że no my staramy się być dobrzy, a wy jesteście dla nas niedobrzy i nam jest przykro. Może z tego wniosek jest taki, że powinniśmy przestać tak bardzo starać się dobrzy, skoro nic z tego nie wynika. Wracamy jeszcze do tygodnika do rzeczy, bo tutaj jest dużo ciekawych materiałów, jeśli chodzi o polską politykę zagraniczną. Groźba antyamerykanizmu, pisze Witold Repetowicz. Niedawny szczyt bliskowschodni w Warszawie przyniósł niespodziewany i niepożądany przez polskie władze efekt wściekłej znacznej części polskiej opinii publicznej na Amerykanów. Autor tutaj szczegółami opisuje te wszystkie rzeczy, które wielu ludzi w Polsce zdenerwowały w zeszłym tygodniu, począwszy od kolejnej, a jeszcze nie tylko w zeszłym tygodniu, począwszy w ogóle od bardzo nietaktownego postępowania w Polsce pani Mosbacher, pani ambasador Stanów Zjednoczonych, która sobie pisuje listy do różnych ministerstw i tak trochę zachowuje się jak taki namiestnik w kraju podległym. Z drugiej strony mieliśmy już w czasie samego szczytu tą zadziwiające wypowiedzi pana sekretarza Pompeo połączone z agresją części mediów amerykańskich. No i teraz tutaj Witold Repetowicz pisze, że to musi w Polsce zaowocować falą antyamerykanizmu i że sami Amerykanie powinni się zastanowić, czy rzeczywiście nas jako sojusznika potrzebują. Artykuł kończy się zresztą konkluzją autora, że nam też jest potrzebny sojusz polsko-amerykański i że nie mamy w tej chwili innej jakiejś opcji, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe. Natomiast no, jeżeli to będzie iść w tą stronę, to po prostu skończy się bardzo źle. I jeszcze jeden artykuł dotyczący spraw międzynarodowych. Pani Małgorzata Wołczyk w artykule Skrajna konieczność pisze o tym, co się dzieje w Hiszpanii. W Hiszpanii otóż partia Vox idzie jak burza. Nie wiadomo, czy w tych wyborach jeszcze, które będą, osiągnie jakiś bardzo dobry wynik, ale niewątpliwie sondaże i różne badania opinii społecznej wskazują, że to jest Vox, czyli głos, ten właśnie głos, na który Hiszpanie czekali, czyli odrodzenie się w istocie hiszpańskiej prawicy. Po latach, po epoce generała Franco, po latach dominacji politycznej i kulturowej lewicy, także na prawej stronie wystarczy przypomnieć sobie rządy Partido Popular, która teoretycznie była konserwatywna, ale tak naprawdę nie wycofała nic z tej rewolucji, lewicowej rewolucji, może nawet lewackiej, rewolucji premiera Zapatero. Po latach w Hiszpanii odradza się prawica, która nie boi się walczyć walczyć z poprawnością polityczną, która nie boi się mówić o rodzinie, która nie boi się sprzeciwiać różnym genderowym postulatom, no i która też narusza tabu, które dotąd było w hiszpańskiej polityce, czyli sprzeciwia się bezrefleksyjnemu przyjmowaniu imigrantów. Wygląda na to, że w Hiszpanii powoli dochodzi do tego samego procesu, który zaszedł już we Włoszech, czyli w pewnym momencie, kiedy tradycyjne partie prawicy nie sprzeciwiają się tej budowie nowego Babilonu, to gdzieś z trzewi tych śródziemnomorskich narodów pojawiają się jakieś siły, które jednak mówią, że się na to nie zgadzają. A skąd skrajna konieczność? A tu jest opowieść o panu Santiago Abascalu. Pan Santiago Abascal, urodzony w Bilbao, jest zresztą syn też działacza kiedyś Partii Ludowej, jest człowiekiem, którego w którymś z wywiadów oskarżano, że jest skrajną prawicą. On powiedział, że partia Vox to nie jest skrajna prawica, to jest skrajna konieczność. Ktoś po prostu takie rzeczy musi w Hiszpanii powiedzieć. I jeszcze w tym artykule też ciekawa konkluzja autorki, czy w przyszłym Parlamencie Europejskim partia Vox może stać się sojusznikiem PiSu. Podobno tam jakieś takie głosy padały na temat tego, że tutaj jest pewna wspólnota. Być może jest tak rzeczywiście, jak kiedyś tłumaczył profesor Andrzej Nowak u nas na antenie. Trzeba po prostu w tej Europie przyjaciół poszukać. I teraz jeszcze przejdę do kolejnego tygodnika. Tygodnik sieci, proszę Państwa. A propos tych spraw polsko-żydowskich, duży wywiad z doktorem Piotrem Gontarczykiem, który w zeszłym tygodniu był również naszym gościem. Niemcy stworzyli diabelski system strachu, donosów i zbrodni. Na Kresach Wschodnich ludność polska widzi, że Polacy tracą stanowiska, niszczone są struktury państwowe, instytucje Rzeczpospolitej, że mordowani są żołnierze, policjanci, inteligenci, a dokonują tego bojówki komunistyczne milicje, w których niestety bardzo aktywny jest element społeczny pochodzenia żydowskiego. Często doświadczeniem naprawdę wielu Polaków jest plucie przez przedstawicieli tych grup w twarz członków niedawnych polskich elit, zrywanie symboli państwowych, orłów i flag z budynków, orzełków, szczapek. Ale też jeden autor mówił o tym, jak wyglądały realia samej niemieckiej, niesowieckiej okupacji, o tym, że naprawdę pomoc Żydom to nie było takie coś, jak łatwość teraz wydaje autorom różnych niezamądrych podręczników, że po prostu byli sobie jacyś Polacy, zastanawiali się, a może pomóc tym Żydom, a może nie pomóc. Nie, to był niemiecki terror, zwłaszcza od wiosny 1943 roku, kiedy Niemcy zaczęli mordować za pomoc Żydom dzieci, całe rodziny. To było dla wsi straszliwym szokiem. Jak można zabijać kilkuletnie dzieci? Ilu z nas podjęłoby dzisiaj takie ryzyko, kładąc na szali nie tylko własne życie, lecz również ukochanej córeczki czy synka, gromady małych dzieci? Wywiad jest bardzo długi, zachęcam do przeczytania. W tych realiach było to ogromne bohaterstwo. Dlaczego ludzie się na to decydowali? Pyta Piotr Gontarczyk. Czasem dla pieniędzy, często bo osobę przechowywaną znali, co zwiększało zaufanie, redukowało ryzyko. Niestety jednym z największych zagrożeń dla ludzi, którzy chcieli ukrywać Żydów, byli sami Żydzi. Piotr Gontarczyk w tygodniku w sieci. Jeszcze w tygodniku w sieci, jeśli chodzi o sprawy ze świata, tutaj jest rozmowa Aleksandry Rybińskiej z panem Christophe Chalençon. Pan Christophe Chalençon, proszę Państwa, to jest kowal i jest jednym z liderów ruchu alternatywnego ruchu obywatelskiego. To jest jedna z organizacji, która wyrasta z tej magmy żółtych kamizelek. Tutaj mamy zdjęcie pana Kowala. Taki młody, modny pan w średnim wieku z takim francuskim zarostem w szaliku na szyi. Widać wyraźnie, że zdjęcie jest upozowane. Francuzi to jednak potrafią taki nadać wymiar pewnej zabawy estetycznej, również rewolucyjnej polityce, ale oczywiście nie o tym, jak pan Kowal wygląda. Jest wywiad tylko o tym, co ma do powiedzenia. Tutaj pani Aleksandra Rybińska mówi, no przecież Macron uruchomił teraz narodową debatę. Obiecał, że wysłucha każdego Francuza. Akurat to folklor, a nie debata narodowa. Macron sobie po prostu urządza kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego na koszt Francuzów. Od 3 miesięcy protestujemy na ulicach i rasno wyrażamy nasze postulaty. Prezydent więc dobrze wie, czego chcą Francuzi. Ta debata to więc nic innego jak mydlenie oczu. Sposób, by zyskać na czasie. Do tego dochodzą rundy dyskusyjne z burmistrzami na prowincji, którzy w taki czy inny sposób są skoliganceni z prezydencką partią. Czysty folklor. On nas naprawdę ma za idiotów. To mówi jeden z liderów żółtych kamizelek w tygodniku w sieci. Żeby nie było tak, że tylko tutaj patrzymy na polskie media, to zajrzę teraz na Frankfurter Allgemeine, do Frankfurter Allgemeine Zeitung. Przed nami projekt czarno-zielony, a raczej zielono-czarny. O co chodzi? O to, że być może pewnego dnia dojdzie do wielkiej koalicji, ale to już nie było nigdzie tak jak w historii Niemiec, a raczej Republiki Federalnej nie było co jakiś czas, że kiedy nie było innego wyjścia, to po prostu była wielka koalicja Hadecji z socjaldemokracją. demokracją i ona pchała niemieckie sprawy do przodu. Teraz może się wydarzyć, że pewnego dnia taką wielką koalicją będzie koalicja Chadecji z Zielonymi, ponieważ Zieloni powoli stają się Volkspartei, to znaczy Volkspartei, to jest dosłownie znaczy partia ludowa, chodzi o taką partię masową. Otóż niemieccy obserwatorzy sceny politycznej zawsze mówili, że są te dwie wielkie Volkspartei, Chadecja i Socjaldemokracja, i tam wokół nich są różne mniejsze organizacje, ale tak naprawdę niemiecka polityka jest przez te duże partie ludowe, które mają za sobą masowe poparcie stabilnych grup elektoratu i to się nie zmienia z pokolenia na pokolenie. Otóż coś się zmieniło, bo Zieloni, którzy przez wiele lat byli taką partią alternatywną, którzy liderzy to były te coraz bardziej starzejące się, ale jednak posthipisowskie takie dzieci i kwiaty z pokolenia 68, teraz stają się właśnie taką Volkspartei, stają się powoli partią bogatego, choć nieco progresywnego niemieckiego mieszczaństwa, no i jako się rzekło wypychają z tej roli dawną socjaldemokrację. Siłą rzeczy, jak opisuje tutaj Frankfurter Allgemeine Zeitung, a raczej dokładnie pan Reinhard Miller, który jest autorem tego artykułu, oni w związku z tym też stają się tacy bardziej w wielu sprawach centrowi i w związku z tym można dojść do, a raczej po prostu establishmentowi, może stają się nudni, tak to powiedzmy wprost, i może dojść do pewnego dnia właśnie do tej zielono-chadeckiej koalicji. I jeszcze zajrzyjmy na Politico. Tam, proszę państwa, jest o tym szczycie Unii Europejskiej z Ligą Państw Arabskich, która odbywa się właśnie w Egipcie. No i tu jest o tym, że w Sharm el-Sheikh dokładnie. I tutaj o tym jest, że z jednej strony widać wyraźnie w tych rozmowach dokładne różnice kulturowe. Tutaj świat arabski nie ma ochoty, żeby Zachód narzucał mu różne swoje pomysły na organizację świata, a z drugiej strony jest jednak dążenie do jakiegoś kompromisu i to z obu stron. Czy to jest jakaś odpowiedź Unii Europejskiej na ten szczyt Trumpa? No cóż, zobaczymy. Jest godzina 8:13, najwyższy czas skończyć przegląd.